Ci z Was, którzy interesują się światem polityki nie tylko polskiej, ale ciut szerzej, polityki, której łapy swoje macza Komisja Europejska i ludzie za nią stojący, mają świadomość, że wybory można wygrać dziś nie tylko przy urnach, ale również w komisjach, ale również w sądach i w paru innych miejscach przy pomocy propagandy, oszustwa czy prostych machinacji wyborczych. Ci, którzy patrzą na dzisiejsze wybory prezydenckie w Polsce, mówią nam, że możliwy jest w Polsce wariant rumuński, wariant francuski, a przecież nie zapominajmy, że ludzie, którzy rządzą tym cyrkiem demokratycznym, mają do dyspozycji własną, cyniczną fantazję oraz całe wieki historii demokracji. Mogą z nich czerpać garściami bez ograniczeń, dlaczego więc nie mieliby skorzystać z wariantu trzeciego, wariantu stalinowskiego? Czym ten wariant stalinowski jest, za chwilę o Wam opowiem, a póki co zapraszam na krótką rozmowę na temat tego, czym może zakończyć się aktualna kampania prezydencka. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które będą na pewno zupełnie inne w, jakby wydźwięku niż ten ostatni film. Film, w którym pokazywałem Wam to, co mogą nam zrobić po wyborach, jeśli wybory te zostaną wygrane przez ludzi, którzy stoją za Tuskiem, czy ludzi, którzy stoją za Hołownią. Pokazywałem Wam to jako taki zestaw, no nie wiem jak to nazwać, pewnego rodzaju dzwonka ostrzegawczego, takiego krzyczenia na alarm, bo bardzo mało osób, szczególnie osób niezdecydowanych, zdaje sobie sprawę z tego, jakie ryzyko stoi przed nami. Bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję za to, że tamten film polecaliście i proszę, polecajcie go nadal. To nie chodzi o moje zasięgi, to nie chodzi o to, kto zobaczy ten kanał. Jeśli go widział wcześniej, świetnie, jeśli go nie zobaczy, nic się nie stanie. Ale ten film zbiera, jak w takim szkle powiększającym, naprawdę informacje, do których ludzie nie interesujący się na co dzień polityką nie mają dostępu, bo takich wiadomości zebranych w jednym miejscu nie znajdą praktycznie nigdzie. Jeśli możecie, polecajcie go dalej, bardzo Was o to proszę. Robimy to wszyscy we własnym wspólnym interesie. A teraz już wracając do tej dzisiejszej rozmowy. Mamy te dwa warianty wygrania wyborów bez potrzeby wygrywania wyborów przy urnach. Mamy wariant francuski, w którym sąd, zmieniając zupełnie zasady rozgrywania spraw wyborczych, zmieniając zupełnie zasady rozgrywania konfliktów politycznych, które opierają się właśnie o władzę sądowniczą, skazał Marine Le Pen za przestępstwo, za które na przykład premier Francji skazany był tylko na drobne grzywny i jego pracownicy na drobne grzywny. Na mocy takiego samego przestępstwa, bo było to przestępstwo bezdyskusyjnie, Marine Le Pen została nieprawomocnym wyrokiem skazana na znacznie, znacznie cięższą sankcję, znacznie cięższą odpowiedzialność, ale oprócz tego, bo to samo nie blokowałoby jej startu w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, oprócz tego prewencyjnie ten sam francuski sąd zabronił jej osobnym wyrokiem w ogóle startu w wyborach, w ogóle startu w demokratycznych rozgrywkach, igrzyskach na terenie Francji na najbliższe lata, efektywnie i skutecznie wycinając ją całkowicie z wyścigu prezydenckiego, aby nie mogła ona stanowić zagrożenia dla ludzi, którzy Francją niepodzielnie rządzą od wielu, wielu lat. To sądowne niedopuszczenie Marine Le Pen do startu to jest zagranie, które ma zabetonować francuski układ prawny, zabetonować francuski układ władzy na wiele, wiele lat, nie dopuścić do tego, aby partia, którą ona prowadzi, niesiona do sukcesu ogromną migracją, która kompletnie zmienia oblicze Francji, problemami gospodarczymi, problemami z kosztami życia, tymi samymi problemami, które my już zaczynamy z Francuzami dzielić, aby te wszystkie tematy nie doprowadziły do władzy osoby, której francuskie wyższe sfery, francuski układ rządzący nie traktuje jako godnego reprezentanta narodu. Oprócz tego mamy wariant rumuński. Tam, gdy nie wyszedł plan wywrócenia niewygodnego kandydata przez zasponsorowaną za drobne pieniądze kampanię filmików wideo na portalu, którego właścicielstwo można przypisać do Rosji, kiedy sam ten numer nie wystarczył, kiedy okazało się, że mimo tego, że pompowano innego kandydata, to pan Georgescu został zwycięzcą pierwszej tury wyborów, znowu sąd doprowadził do sytuacji, w której wyniki tej pierwszej tury zostały całkowicie unieważnione i wykorzystano to jako powód do chwilowego aresztowania, dosłownie na parę godzin, właśnie tego kandydata numer jeden oraz wydania wyroku konstytucyjnego, który znowu odwołuje czy kasuje te wybory i skutecznie uniemożliwia mu start, uniemożliwia mu znowu pójście jako kandydat do wyścigu. Wiele osób w Polsce twierdzi, że kiedy wyniki takich ludzi jak Mentzen, takich ludzi jak nawet pan Nawrocki, choć tutaj pewnie kwestia duopolu to jest kwestia na osobną rozmowę, będą zbyt zagrażające dla Hołowni, będą zbyt zagrażające przede wszystkim dla pana Trzaskowskiego, to ten wariant francuski lub wariant rumuński zostanie w Polsce zastosowany właśnie po to, aby wykluczyć z drugiej tury ewentualną kandydaturę Mentzena. Aby ten człowiek był trzymany na dystans, aby ten człowiek był trzymany poza zasięgiem ludzi, którzy mogliby zagłosować na niego, szczególnie tych ludzi, którzy są potwornie zmęczeni duopolem po PO i PiS-u, tego duopolem po PiS-u, który wymienia się władzą w Polsce już od ponad 15 lat i nic sobie nie robi z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności, zasad, a nawet takich drobiazgów jak polskie prawo, jak polskie ustawy czy konstytucja. Mocodawcy z Tuska nie muszą jednak sięgać po warianty, które już znamy, które właśnie na świeżo, na przykładzie pani Le Pen, na przykładzie pana Georgescu we Francji i w Rumunii, zostały w tej chwili wykorzystane do rozgrywek politycznych w Europie. Mocodawcy Tuska mogą sięgnąć po trzeci, znany z historii wariant, wariant, który za panem Stanisławem Michalkiewiczem, panem redaktorem Michalkiewiczem, ja nazywam wariantem stalinowskim. Wariant stalinowski to jest taka ustawka, że niezależnie od tego, kto wygra w tej ostatniej, drugiej turze, który z kandydatów wystawionych do wyboru dla narodu zostanie zwycięzcą, wybory i tak będą wygrane dla ludzi, którzy cały ten cyrk, którzy cały ten wariant stalinowski wymyślili i uruchomili, puścili go w życie. Jak to może wyglądać? No, tu niestety nie będziemy rozmawiali tak jak za ostatnim razem o faktach, o rzeczach, które są bezdyskusyjne, o gotowych, podpisanych już ustawach, które tylko czekają na podpis nowego prezydenta. Nie będziemy rozmawiali o rzeczach, które są twardymi faktami, twardymi, konkretnymi elementami rzeczywistości, która nas otacza. Tym razem idziemy w stronę takiego political fiction. Tym razem ja robię to, co czasami bardzo lubicie, czyli bez żadnej gwarancji tego, że to, co mówię, jest realne i się spełni. Ja po prostu postaram się pokazać wam, jak łączę kropki, w jaki sposób snuję scenariusze, które widzieliśmy już parę razy w historii, które również u nas, tu na miejscu w Polsce, mogą mieć miejsce. Ale nie miejcie wątpliwości, o ile tamten film o tym, co zrobią nam po wyborach, był super ważnym, bo opartym w pełni na twardych faktach, na twardych istniejących już dokumentach, na wypowiedzianych, przyklepanych w studiach telewizyjnych i podpisanych politykach, rozwiązaniach i przepisach, tak ten jest właśnie tylko pewnego rodzaju myśleniem przyszłościowym, pewnego rodzaju snuciem scenariuszy. Traktujcie go bardziej więc jako pewnego rodzaju zabawę intelektualną, ale niestety zabawę, która może mieć przykre konsekwencje. Załóżmy więc kilka elementów, a przede wszystkim załóżmy, że to, co wydarzyło się w piątek w Końskich, ta debata przygotowana teoretycznie nie przez Telewizję Polską w likwidacji, a przez sztab Trzaskowskiego. Jak było naprawdę, myślę, że najlepiej pokazuje pan Stanowski i wielu innych ludzi, którzy mówią wprost, jak to zostało zorganizowane. Załóżmy, że to całe piątkowe zamieszanie, to zamieszanie, które no, cała alternatywa, wszyscy przeciwnicy pana Trzaskowskiego odbierają jako wielką porażkę Trzaskowskiego i coś, co ich szanse wniesie w górę, nie było przypadkiem. O tym, że nie musiało to być przypadkiem, świadczy choćby fakt, że ludzie z Telewizji Polskiej, czy jak to mówi Komitet Trzaskowskiego, ludzie z agencji medialnej, którzy organizowali całą sprawę dla nich, mieli przygotowane nie dwie mównice dla pana Trzaskowskiego i dla pana Nawrockiego, tylko tych mównic mieli przygotowanych kilkanaście. Okazało się, że gdy pojawili się nowi kandydaci, kandydaci, którzy o tej debacie zostali poinformowani półtorej godziny przed jej rozpoczęciem, nagle okazało się, że tych mównic jest wystarczająco dużo, że one wszystkie są ładne, że ten cały plan, na którym nagrywane było wydarzenie, da się zaaranżować tak, jakby było do tego wszystkiego, wszystko od A do Z perfekcyjnie przygotowane. Oczywiście to przygotowanie mównic, to przygotowanie wielkości planu nie do tego, żeby tylko dwie osoby mogły wystąpić, ale żeby mogło wystąpić ich znacznie, znacznie więcej, to mogła być zwykła zapobiegliwość, ale my tu rozmawiamy o wariantach trzech, cztero, pięciowymiarowych szachów, a nie o prostej jakby zapobiegliwości. Rozmawiamy o tym, co mogłoby być efektem. A więc założenie jest takie, że celem debaty w Końskich nie było miażdżące zwycięstwo Trzaskowskiego nad Nawrockim, ale był cel, tak zwany plan B. Gdyby się udało faktycznie doprowadzić do rozmowy tylko Trzaskowskiego z Nawrockim, debata byłaby wygrana. Wiemy doskonale, że Trzaskowski fajnie pływa po tematach, nigdy nie wchodzi w konkretne odpowiedzi. Jest w tej chwili człowiekiem, który całkowicie wyjął sobie przez kark swój kręgosłup, powiesił go gdzieś w szafie, aby się nie zużył. I dzisiaj jak super giętki, super wiotki człowiek jest w stanie przypisać sobie każde poglądy, jest w stanie powiedzieć wszystko, co jest potrzebne, żeby oszukać wyborców niezdecydowanych, ludzi, którzy nie zwracali uwagi na jego politykę, na to, co robi w Warszawie, na to, co podpisuje, czyje reprezentuje interesy i w jaki sposób funkcjonuje. Gdyby było tylko dwóch, Trzaskowski i Nawrocki, Trzaskowski wychodzi z tej debaty na 90% zwycięsko, bo w tym momencie nie byłoby pani Biejat, która zrobiła numer z chorągiewką tęczową, nie byłoby Stanowskiego, który obnażył cały ten bałagan, a przede wszystkim nie byłoby awantury pod drzwiami z panem Jakubiakiem, nie byłoby możliwości wystąpienia tych kandydatów, którzy nie powinni się tam pojawić. Ale załóżmy, że ten plan B zakładał właśnie, że tych kandydatów będzie więcej. Nie zakładał tylko jedno, że na tej debacie nie stawi się na pewno Mentzen, który był 400 km dalej i prawdopodobnie nie stawi się Braun, który wychodzi z założenia, czy założono, że wychodził z założenia, że nie będzie startował w czymś, co jest skrajnie nieuczciwe, bo Braun w odróżnieniu od większości innych kandydatów ma swoje zasady, z których rzadko rezygnuje. To, dlaczego nie pojawił się pan dr Bartoszewicz, dlaczego nie pojawili się inni, to jest temat mało istotny, ale są to gracze z tego dołu, gracze mało istotni. Dziś, na tym etapie, na którym się znajdujemy, w grze jest tylko trójka. Jest Trzaskowski, jest Nawrocki i Mentzen. No właśnie, czy tylko trójka? Zobaczcie, my wszyscy nauczyliśmy się tego, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, no przesadzam, półtora miesiąca, notowania pana Hołowni spadły tak potwornie w dół, że my już nie bierzemy go pod uwagę jako osoby, która może w tym wyścigu dalej uczestniczyć. On jest dla nas takim symbolem człowieka przegranego, symbolem człowieka, który na każdym spotkaniu z wyborcami, na każdym spotkaniu z tym prawdziwym światem robi coraz gorsze rzeczy, coraz mocniej wykopuje ten dołek, w którym wpada, w którym jego wynik wyborczy coraz mocniej się zamyka. Natomiast nie zapominajmy, że jest to człowiek, który w tym systemie, który dzisiaj w Polsce rządzi, jest kandydatem prawie tak samo dobrym jak sam Trzaskowski. Jest człowiekiem, którego wykreował do polityki, którego stwórcą politycznej jego wersji jest pan Marek Kobosko. Jest człowiek, który należy do Atlantic Council, takiego amerykańskiego think tanku, który bardzo mocno angażuje się w politykę międzynarodową, prowadzoną w interesie Stanów Zjednoczonych, ale nie całych Stanów Zjednoczonych, tylko tej grupy, która wspierała Joe Bidena, tej grupy, która wspiera przemysł militarny, tej grupy, która wspiera ten imperializm amerykański, to poszerzanie amerykańskich granic, wpływów i tak dalej. Miejmy więc świadomość, że gdyby chodziło o rozegranie wariantu stalinowskiego, tego wariantu, w którym niezależnie od tego, kto wygrywa w drugiej turze, dla ludzi będących orkiestrą, czy w tym momencie dyrygentami tego całego zestawu, wybory i tak są wygrane, mogłoby chodzić o to, aby do drugiej tury wprowadzić tylko dwóch ludzi. Pana Trzaskowskiego, który ma zapewnione powodzenie, i pana Hołownię, jako tą alternatywę, która jest świetna. Zobaczcie, gdyby tak było, to, jak bardzo niewłaściwe, jak bardzo nietrafione, jak bardzo nieskuteczne były wypowiedzi Trzaskowskiego podczas tej debaty, ten fakt, którym my wszyscy łapiemy wiatr w żagle i łapiemy nadzieję, że ta przewaga Trzaskowskiego, którą pokazują sondaże, nie jest tak duża albo da się zmniejszyć, aby wprowadzić tą drugą osobę do drugiej tury, to jest coś, czym tak naprawdę właściciele tego cyrku nie muszą się martwić. Trzaskowski ma za sobą ogromną większość elektoratu ludzi, którzy stoją po stronie nie tylko Tuska, ale stoją ogólnie po stronie antypisowskiej. Bo dzisiaj w wyborach prezydenckich znowu, po raz kolejny już w moim życiu, masa ludzi będzie głosowała przeciw kandydaturze ludzi związanych z PiS-em, przeciw kandydaturze ludzi związanych z PO, a nie za jednym konkretnym kandydatem, którego poglądy, działania czy plan i projekt funkcjonowania jako prezydenta są przekonujące. Możemy więc spokojnie założyć, że to, czy z tej debaty Trzaskowski wyjdzie z wielkim zwycięstwem, gdyby walczył wprost tylko z Nawrockim, czy wyjdzie jako lekko pokonany, byłyby dla tych ludzi ok, pod jednym warunkiem. że podczas tej debaty da się odbudować rolę pana Hołowni jako tego trzeciego, jako tego antysystemowego, jako tego narzędzia, które może zniszczyć ten tak zwany duopol PiS-u i PO, który trzyma Polskę za twarz od tak wielu, wielu lat. Bo nie czarujmy się. Mając za sobą wszystkie media, mając za sobą ogromną machinę urzędniczą, ogromną machinę partyjną tych wszystkich partii, które wspierają dzisiaj Tuska i jego ludzi, Trzaskowski drugą turę ma zapewnioną, ma gwarantowaną. Jeżeli więc założymy, że celem było wprowadzenie do gry nie do tej drugiej tury, nie Mentzena czy Nawrockiego, ale właśnie Hołownię, Trzaskowski mógł spokojnie oddać pole, mógł spokojnie pozwolić błyszczeć właśnie panu Hołowni. Jeżeli to bierzemy jako pewnego rodzaju bazę tego planu B, gdyby pojawiło się więcej niż tylko dwóch kandydatów, mamy proste założenie. Trzaskowski miał tak grać, aby mogli go atakować wszyscy kandydaci, aby na tym tle pięknie wyróżnił się pan Hołownia. Hołownia nie musi wygrywać takiej debaty, Hołownia nie musi wychodzić z niej jako jednoznaczny zwycięzca, bo myślę, że z tej debaty w Tchońskich jako zwycięzcy wyszli na pewno pan Stanowski i pani Biejat, bo oboje pokazali, co mają pod spódnicami i pod spodniami, że mają tam wielkie spiżowe cojones, aby zagrać pewne rzeczy, aby powiedzieć pewne rzeczy, czy tak jak w przypadku numeru z chorągiewką, czy tam z tą flagą tęczową wykonać pewne działania. Tyle tylko, że dla ludzi, którzy organizują taki plan B, to nie byłoby żadnym problemem. Bo to, co podłapała masa komentatorów, zarówno tych związanych z prawą stroną, powiedzmy, czystą stroną pisowską, no bo nazywanie PiS-u prawicą to absolutne przekleństwo, bo to żadna prawica, to zwykli socjaliści, etatyści, a nie prawicowcy. Natomiast nawet tam, nawet w Republice, nawet w paru innych miejscach, gdzie mówią ludzie związani z PiS-em, gdzie komentują te wybory, czy tam tą debatę, pojawia się jasny komunikat, Hołownia wyszedł znowu na prowadzenie tych ludzi, którzy nie lubią PiS-u i PO. Oczywiście może wam to się wydawać lekko wariacką teorią, natomiast nie zapominajcie, choć to już brawa lata temu, że w roku 2023, kiedy właśnie Hołownia z partią, która celowo nazwana została trzecią drogą, szedł do wyborów parlamentarnych, ogromna część ludzi zmęczonych tym duopolem PiS-u i PO chciała głosować na kogoś innego. Nie była jednak wtedy gotowa do oddania głosu na Konfederację, bo w Konfederacji był Braun, w Konfederacji był Korwin jeszcze chwilę wcześniej, bo w Konfederacji byli ludzie, którzy no, byli dla nich zbyt radykalni, zbyt ostro przesunięci na w prawo. Był Bosak, który mówił wprost o wartościach narodowych, byli ludzie, którzy kojarzeni są z Marszem Niepodległości, kojarzeni się z takim patriotyzmem i ruchami czy poglądami narodowymi, które dla tych ludzi są zbyt ciężkie. Dla nich właśnie z banana wystrugany został pan Hołownia. Pan Kobosko, ludzie z Atlantic Council, za pieniądze prawdopodobnie dużych, wieloliterowych służb stworzyli ten byt polityczny, który miał być trzecią drogą. Tym naturalnym wyborem dla ludzi, którzy nie zagłosują na PiS, nie zagłosują na PO, ale nie są jeszcze gotowi na zagłosowanie na Konfederację. To dla nich został stworzony Hołownia, to dla nich została stworzona trzecia droga. Wracamy więc do Końskich, wracamy do debaty. Oprócz pana Trzaskowskiego i Nawrockiego pojawili się inni kandydaci. Zamiast planu A, gdzie Trzaskowski spokojnie rozjeżdża Nawrockiego, uruchomiony zostaje więc plan B. Wszystkim pozwalamy się wypowiedzieć, ale próbujemy zagrać to, o co chodziło w tym planie B, w tej drugiej wersji. To Hołownia może występować jako prawdziwa alternatywa. Zwróćcie uwagę, on to nawet wprost powiedział, że to on jest tą alternatywą poza duopolem, to on jest tą alternatywą dla ludzi zmęczonych układem PiS-u i PO, dla ludzi zmęczonych duopolem popisowym. Jeśli chodziło tylko o przywrócenie mu pozycji tej trzeciej alternatywy, tej pozycji z wyborów parlamentarnych w roku 2023, to moim zdaniem było to pełne zwycięstwo. Hołownia został przywrócony na pozycję tej trzeciej siły, mimo tego, że jego osobiste sondaże dzisiaj są beznadziejne. Powiecie, dlaczego miałoby tak być? Przecież Hołownia jest człowiekiem, który, no jeśli nawet, to jest człowiekiem funkcjonującym dla Amerykanów, a nie dla Niemców, a nie dla Brukseli, czyli tych partii, tych grup sił, które popierają Tuska, które popierają Trzaskowskiego. Wszystko w porządku, tylko nie zapominajmy, że reprezentuje on ludzi, czy właściwie inaczej, może być narzędziem w rękach ludzi, którzy poruszają się ponadnarodowo, którzy się zajmują finansjerą, wielkimi interesami zbrojeniowymi, wielkimi interesami firm, które zajmują się sprzedażą gazu, sprzedażą ropy, sprzedażą właśnie uzbrojenia, branżą finansową i tak dalej. Niezależnie od tego więc, czy jest to człowiek, który ma jakieś tam korzenie wychodzące ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec czy z Brukseli, byłby dużo lepszym kandydatem do rządzenia, byłby dużo lepszym kandydatem na prezydenta niż Mentzen, niż Nawrocki, który pochodzi z zupełnie innej babki. Co miałoby być finalnym efektem takiej właśnie debaty w Końskich, wygranej nie wprost w tym planie A, ale wygranej od strony właśnie reprezentowania, od strony budowania wizerunku człowieka takiego jak Hołownia? Ten wariant stalinowski. Właśnie ten wariant stalinowski. Wariant, w którym niezależnie od tego, kto wygra, wybory będą wygrane. Jeżeli Hołownia zostanie wypromowany w tej chwili znowu do tej pozycji, którą miał w roku 2023, do pozycji tej alternatywy wyborczej, do pozycji tej trzeciej drogi, innej niż PiS, innej niż PO, i udałoby się w międzyczasie zniszczyć Nawrockiego, zniszczyć Mentzena. Zniszczyć Mentzena nie jest trudno, bo jest to człowiek, który prowadził kancelarię podatkową. Można więc spokojnie pokazać jakieś rzeczy, które robił dla swoich klientów, nakręcić ludzi, którzy nie znają się na podatkach, nie wiedzą, jak bardzo polski system podatkowy jest parszywy, jak bardzo jest nielogiczny i skonstruowany źle. Pokazać pewne optymalizacje podatkowe jako próbę kradzieży VAT-u, kradzieży podatku dochodowego, zrobić z tego nawałę medialną przez jeszcze te kilka tygodni do wyborów i mamy sytuację, w której ludzie niezdecydowani będą bali się zagłosować na Mentzena, który prawdopodobnie jest umoczony w przestępstwa podatkowe, bo taka byłaby wersja. Nie zdecydują się zagłosować na Nawrockiego, bo my nie chcemy PiS-u, bo PiS to Putin, a Putin to PiS. I do finału, do drugiej tury wchodzi dwóch ludzi, Trzaskowski i Hołownia. O tym, jaki rezultat mamy na końcu, nie muszę wam mówić, bo o tym opowiadał ten pierwszy mój film. To, co jest ważne, oznacza, że gdyby taki numer udało się wykręcić, nie potrzeba w Polsce wariantu rumuńskiego, nie potrzeba w Polsce wariantu francuskiego, bo tę drugą turę wyborów wygrywa zawsze kandydat, który jest taką alternatywą właśnie stalinowską. Alternatywą, która sprawia, że nie ma znaczenia, który z nich wygra. Wybory i tak dla ludzi wstrzymujących system są wygrane. Czy tak będzie? Nie wiem. Raz jeszcze, ten materiał to tylko political fiction, to jest moje łączenie kropek, to jest moje pisanie możliwych scenariuszy, może scenariuszy zbyt odległych od rzeczywistości, może ja przeceniam tych ludzi, którzy polską politykę układają, może myślę o nich lepiej niż oni są w stanie myśleć o sobie. Czy to jest wizja kosmiczna? Owszem, czy to jest wizja, która nie może się zrealizować? Na pewno nie. To jest wizja, którą jeśli ktoś dobrze rozumie mechanizmy tego, jak działa świat polityczny, to jest wizja do zrealizowania, szczególnie w sytuacji, w której praktycznie wszystkie media dzisiaj są w rękach ludzi trzymających władzę. Kiedy za nimi stoją prokuratorzy, kiedy za nimi stoją sądy, kiedy mają do swojej dyspozycji ogromną siłę nacisku, tego typu szachy wielopiętrowe można rozgrywać, bo na końcu nie ma ryzyka. Nie zapominajcie, według wszystkich praktycznie sondaży, nawet tych, które bardzo wnikliwie, bardzo uważnie przegląda Marcin Paladę, człowiek, którego ja bardzo szanuję za to, co robi właśnie na polu tłumaczenia nam tych numerków sondażowych. We wszystkich praktycznie sondażach przewaga Trzaskowskiego jest wystarczająca, aby nie trzeba się było bać o jego wynik, o jego pozycję w drugiej turze. I jest to przewaga, którą spokojnie można w pewien sposób oddać temu drugiemu kandydatowi, który dla układu władzy będzie dużo wygodniejszy niż Mentzen czy Nawrocki w drugiej turze. Ostatnie pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to pytanie o to, czy PiS zablokuje taki scenariusz. No i tu odpowiedź moja brzmi, nie wiem. I to nie wiem na dwóch poziomach. Po pierwsze, nie wiem, czy PiS będzie miał jak zablokować taki scenariusz. Nie zapominajmy, że zarówno we Francji, jak i w Rumunii te zagrywki sądowe, które są ewidentnie nieczyste, one są tak nieczyste, jak organizacja tej debaty przez Telewizję Polską. Te zagrywki nieczyste wykonywane przez sędziów, przez system prawny danego kraju pod potrzeby Komisji Europejskiej, pod potrzeby właścicieli takiego europejskiego państwa, tych prawdziwych właścicieli, którzy trzymają je za twarz. Te działania protestowe, te działania, które miałyby wywrócić ten stan faktyczny z używaniem sędziów, są nieskuteczne. Zarówno pani Le Pen, jak i pan Georgescu dzisiaj de facto są poza wyścigiem. U Georgescu jest gorzej, bo wybory już są w trakcie. U Le Pen jeszcze mamy trochę czasu, może więc coś się uda wykręcić. Natomiast czy PiS mógłby na poziomie sądów, na poziomie innych rzeczy zablokować taki wariant? Nie ma opcji. Nie ma najmniejszej szansy, bo tutaj nie będzie żadnego powodu, żeby się zahaczyć. To wszystko może być rozegrane. Cała ta ustawka, która Hołownię promuje do drugiej tury, to wszystko może być rozegrane zgodnie z prawem w ramach istniejącego systemu, tylko na poziomie manipulacji, na poziomie komunikatów medialnych, na poziomie kolosalnej dominacji tego układu władzy w sferze właśnie mediów, w sferze tych wszystkich rzeczy, które dotyczą obróbki spraw medialnych, spraw komunikacji między ludźmi i ośrodkiem władzy. Poza tym, nie wiem, czy PiS taki nóg chciałby zrobić, bo ja nie jestem dzisiaj pewien, nie jestem dzisiaj przekonany i mówię to z pełną szczerością, czy PiS realnie chce przejąć władzę w kraju tak potwornie obciążonym dzisiaj przepisami unijnymi, tak potwornie obciążonym tym wszystkim, co podpisał albo czego nie zablokował Morawiecki z Kaczyńskim, Sasinem i całą tą bandą, kraju, który dla nich jest potężnym problemem, jeśli trzeba byłoby nim rządzić. Nie zapominajmy, czy dzisiaj ludzie z tego samego szczytu PiSu mają zagrożone swoje życie, mają zagrożony komfort swojego funkcjonowania? Absolutnie nie. Oni nadal, nawet jeśli nie mają dotacji partyjnej, oni nadal mają immunitety, oni nadal mają pieniądze z Europarlamentu, nadal mają pieniądze z ogromnej ilości samorządowych spółeczek, tych samorządowych fragmentów Polski, gmin, powiatów, miejscowości. To wystarczy, żeby utrzymać tę najwyższą grupę we względnym spokoju. Zawsze w następnych wyborach, przynajmniej jeszcze przez kilka lat, ludzie ci dostaną odrobinę głosów i będą mieli szansę na kolejny Sejm, kolejny Senat, kolejny Parlament Europejski, a co się z tym wiąże, również pieniądze, również immunitety. Może się więc okazać, że jeżeli ludzie w PiS-ie stwierdzili chrzanić nasze doły, chrzanić naszych działaczy, ochrońmy samych siebie, to nie będą walczyć. I druga sprawa, co do której nie jestem pewien, czy to już w sumie trzecia, to ja nie jestem pewien, czy ludzie z PiS-u, z tych najwyższych władz, naprawdę boją się zemsty Giertycha i Tuska. Czy oni naprawdę nie uważają nadal, że ciągle w życiu jest ta zasada, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszamy naszych. Ta zasada, która sformowała duopol PO i PiS-u, ten duopol popisowy, ta zasada, na której to wszystko stoi. Czy tak może być? Czy PiS będzie chciał coś zrobić w tym temacie? Czy dzisiaj po prostu nie może albo nie ma takiego interesu? Nie wiem. Czy ten plan B z tym, żeby wypromować Hołownię przez najbliższe tygodnie na tego jedynego właściwego kandydata do zajęcia drugiego miejsca w drugiej turze jest prawdziwa? Nie wiem. Czy to przygotowania do debaty w Końskich zostały faktycznie tak zaaranżowane, jak ja wam tutaj opowiedziałem? Nie wiem tego również. To może tylko moja wizja z pogranicza teorii spiskowych, to może jest tylko jakiś mój pomysł szalony, który nie ma pokrycia w rzeczywistości. Uznałem, że i tak warto się nim z wami podzielić, bo to są rzeczy, o których tam, na salonach, wśród ludzi, którzy tym procesem demokratycznym rządzą, rozmawia się jako o scenariuszach, które trzeba położyć na stole, które trzeba przeanalizować, które trzeba rozegrać, przynajmniej na etapie próbnym. Bo są to rzeczy, które w polityce są normą, a w Polsce wydaje nam się, że to wszystko jest naprawdę i że to wszystko jest takie czyściutkie. Nie wiem, czy to będzie miało swój koniec. Patrzmy, co będą robiły media Tuska, te wszystkie TVP w likwidacji, TVN-y, Polsaty i wszystkie media internetowe. Czy Hołownia będzie promowany kosztem Trzaskowskiego, czy będzie niszczony, pokazywane będą jego wpadki, czy wpadki będą gaszone. Nie wiem, jak będzie wyglądała reakcja PiS-u, ale chciałem się tym pomysłem z wami podzielić, żebyście myśleli tak, jak myślą ludzie, którzy proces demokratyczny układają. Myśleli w sposób nieszablonowy, myśleli nie na jeden plan, tak jak to od lat robił PiS, na jednego sojusznika, na jedno rozwiązanie, które jedyne jest rozwiązaniem korzystnym, żebyście patrzyli tak, jak ja patrzę na biznes, tak jak ja patrzę na negocjacje, na to, jak wieloma różnymi kanałami może pójść mój przeciwnik, aby osiągnąć swoje cele. Warto jest myśleć o tym, co przeciwnik może zrobić i przygotowywać sobie plan B, plan C dla nas samych. Bardzo was jeszcze raz proszę, ten film potraktujcie jako tylko pewną zabawę na poziomie political fiction, pewnego rodzaju zabawę umysłową, która pozwala nam inaczej, szerzej myśleć o polityce, szerzej myśleć o tym, co widzimy w mediach, ale ten film poprzedni, film o tym, co zrobią nam, jeżeli Trzaskowski lub Hołownia w sposób legalny przez drugą turę albo w sposób nielegalny, rumuński, ze skasowaniem procesu wyborczego i wskazaniem Hołowni jako osoby pełniącej obowiązki prezydenta, to co nam zrobią, spokojnie może być rozegrane. Ja jeszcze na temat Hołowni i tego numeru z wywróceniem wyborów nagram dla was jeden materiał. Materiał, który znowu będzie bliżej tego, co jest faktem, tego, co jest oparte o prawdziwą, rzeczywistą sytuację polityczną i rzeczywistą sytuację prawną. Taki materiał dla Was przygotuję, a ten potraktujmy jako pewnego rodzaju odpoczynek. Co jest jednak ważne? Jeśli możecie, jeśli jeszcze Wam się chce, jeśli uważacie, że trzeba, że warto docierać do tych ludzi niezdecydowanych, myślę, że ten poprzedni film o tym, co zrobią nam, gdy Hołownia lub Trzaskowski wygra wybory, staje się jeszcze ważniejszy dla ludzi niezdecydowanych. Jeśli możecie go podesłać, jeśli możecie go zaproponować komuś ze swoich znajomych, jeśli możecie link do niego opublikować w swoich mediach społecznościowych, proszę, zróbcie to. To jest coś, co muszą, albo fajnie by było, żeby zobaczyli ludzie, którzy za chwilę pod wpływem tej nawały medialnej naprawdę zaczną traktować Hołownię jako tą realną trzecią drogę. Jako tą realną alternatywę dla PiS-u, dla PO, dla tych dwóch zeszmaconych, zbrukanych partii, które mają na swoim sumieniu kolosalne grzechy, kolosalne szkody dla Polski. Nie dopuśćmy do tego, żeby Hołownia był kimś więcej niż jest dzisiaj. Upadłym prezenterem telewizyjnym, człowiekiem, któremu dano pozycję wielokrotnie wyższą niż pozwala jego charakter, jego mental, jego inteligencja i wszystko inne. To jest tylko cwaniak, to jest tylko sprawny mówca, to jest tylko sprawny gracz w tym teatrze informacji, w tym teatrze mediów. To jest człowiek, który absolutnie nie ma formatu na marszałka Sejmu, nie mówiąc już o formacie na prezydenta. Tutaj są bardzo podobni z Trzaskowskim. Obydwaj są ludźmi ulepionymi z niczego. Ludźmi, którzy nie mają tak naprawdę za sobą żadnych poglądów, którzy zrobią wszystko, co każą mocodawcy. Wystarczy tylko, że ktoś da im taką władzę. Zróbmy wszystko, choćby przez polecenie tego poprzedniego filmu, aby tej władzy ani jeden, ani drugi w swoje ręce nie dostali. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że to ćwiczenie w Political Fiction Wam się spodobało, a ja kończę już i zapraszam i proszę raz jeszcze, wyślijcie ten poprzedni film do swoich znajomych. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.